Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa zgromadzonych w przystanku Historia przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Spotykamy się w ramach cyklu Książki Pełna Historii. Dzisiaj mamy przyjemność gościć specjalnie z Gdańska. Do nas przyjechał pan doktor habilitowany Daniel Wincenty.
Dzień dobry Państwu.
Socjolog, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim i współredaktor wraz z doktorem Michałem Przeperskim książki Transformacja ustrojowa w Polsce. Książka, która jest przed Państwem widoczna i za mną okładka jest widoczna. Nowe perspektywy. Ja bym, panie profesorze, chciał zacząć 15 tekstów naukowych. Różne obszary badawcze. Kościół, ekonomia, kwestie społeczne, kwestie służb, bardzo ciekawe teksty. Kwestia dotycząca też planu Balcerowicza, który chyba najbardziej z transformacją się kojarzy, bo często wymiennie, jak mówimy o tym okresie, mówimy o transformacji gospodarczej. Ale panie profesorze, chciałbym zacząć od pewnego odczarowania tego terminu, transformacja ustrojowa, ponieważ wokół niego narosło tak wiele mitów, skojarzenia, które z reguły mają też taki charakter bardzo pejoratywny. Bo to transformacja ustrojowa często była opisywana tak, że oto towarzysze z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, od komitetów wojewódzkich, miejskich, po komitet centralny, plus Służba Bezpieczeństwa, funkcjonariusze wysokiego szczebla Milicji Obywatelskiej, no, zmówili się z częścią opozycji i zaczęli tworzyć nowy system. Czym w istocie były te wydarzenia? Jaką możemy przyjąć cezurę czasową? To znaczy, kiedy ten cały proces, który my dzisiaj określamy mianem transformacji ustrojowej, się zaczął? I co mamy na myśli, mówiąc te słowa?
Bardzo chciałbym odpowiedzieć możliwie prosto, ale nie będzie to możliwe w zasadzie. Bo po pierwsze, jak myślimy o transformacji politycznej, a obok o transformacji gospodarczej, a obok jeszcze o transformacji społecznej, w zasadzie są to trzy różne procesy, które mają inną dynamikę i pewnie da się inne przyczyny dla ich zaistnienia znaleźć. Wydaje mi się, że wszystkie trzy się zbiegają w specyficznym momencie. To jest początek lat 90. Zacznę od końca, kiedy wydaje mi się, że możemy myśleć o wyraźnej zmianie już. I jeśli chodzi o transformację polityczną, jesteśmy już po kolejnych demokratycznych wyborach i to jest ten skręt paradoksalny demokracji. Postkomuniści przyjmują, dochodzą do władzy w 93 roku. To jest też moment, kiedy z perspektywy zmian społecznych zaczynają być dostrzegane przez zwykłych ludzi zmiany gospodarcze, to znaczy te, które się wiążą ze zmianami własnościowymi, z początkami prywatyzacji, z wejściem nowych inwestorów zagranicznych i zupełnie nowym pejzażem stosunków pracodawca-pracownik. Masowe bezrobocie się zaczyna. I jeśli chodzi o transformację gospodarczą, to właśnie jest ten początek wyraźny już prywatyzacji. Jeśli chodzi o początki, to to odczarowanie należałoby zacząć od tego, że w gruncie rzeczy, jeśli szukamy i jakiegoś kontekstu międzynarodowego, na przykład Michał Gorbaczow jako Gęsek, jeśli...
Wizyta Jaruzelskiego w Nowym Jorku.
Może też i to. Mamy jeszcze kwestie dotyczące pewnych zmian kosmetycznych, co prawda w systemie politycznym w Polsce. Połowa lat 80. tutaj wskażemy, ale od razu warto powiedzieć, że to, na ile potrafimy sobie wyobrazić, co ci decydenci polityczni w Polsce chcieli wtedy zrobić, to w ogóle nie była transformacja. Jak były...
Czyli system, inaczej, proces nie był kontrolowany wbrew temu, co często...
No, najlepszym przykładem tego braku kontroli albo nagle pojawienia się jakichś skutków ubocznych, które mają fundamentalne znaczenie, to jest kwestia tego, jak czołe postacie tego obozu komunistycznego prognozowały rozkład głosów w wyborach czerwcowych. Tam przecież nie było kwestii tego rodzaju porażki, jak to dzisiaj oceniamy jednoznacznie, sądzono, że spokojnie część tej puli z tych wolnych w zasadzie głosów znajdzie się także w naszym posiadaniu. Nagle się okazało, że w zasadzie żaden głos tam nam nie przypadł. Więc trochę jakby wypuścić dzina z butelki, nie wiadomo co on zrobi. A myślimy tutaj o roku 89 i o następstwach tych wyborów czerwcowych, bardziej niż o samych wyborach czerwcowych. A z punktu widzenia życia społecznego, powiedziałbym, że pewnym pierwszym impulsem, ale zupełnie nieoczywistym do transformacji jest pierwsza Solidarność, która to impuls w pewnym sensie no, nie rozwija się dalej przez całą dekadę lat 80. i to zwycięstwo demokratyczne, jak niektórzy oceniają wybory 89 roku, wcale nie jest zwycięstwem o charakterze społecznego święta. Nie ma żadnego wielkiego świętowania na ulicach, żadnego symbolicznego takiego jednego prostego wydarzenia, które powie nam, nawet jeśli to jest tylko iluzja, że my też się do tego jakoś przyczyniliśmy. Nawet nie myślę tutaj o burzeniu muru berlińskiego, który zazwyczaj przychodzi do głowy, jak tam tysiące ludzi dokładają jakiś swój mały czyn do tego dzieła, ale na przykład o tym łańcuchu państw w państwach nadbałtyckich, dzisiejszych państwach, no, gdzie 2 miliony ludzi połączyło się uchwytem za rękę, za dłoń po prostu. I rzeczywiście to był taki symboliczny początek końca republik sowieckich i odzyskania niepodległości przez Litwę, Łotwę i Estonię. No, w Polsce postawiłbym tezę, że to nie są wybory 4 czerwca.
A to już pan trochę odpowiedział na pytanie, które chciałem teraz zadać. To znaczy dla części establishmentu, elit politycznych, intelektualnych III RP, czy też tych, którzy się tak mienią, bo to różnie z tym bywa, moglibyśmy się tutaj przyjrzeć, czy kto ma prawo się ową elitą nazywać, no ale patrząc tak czysto społecznie, strukturalnie, dla wielu polityków różnych opcji to właśnie data 4 czerwca to była data wyznaczająca koniec PRL-u. Nie mówię w ramach ustrojowych, bo przecież jeszcze wszak przecież prezydent Wojciech Jaruzelski był w okresie minionym wybierany.
Tak.
To nie był prezydent III RP. No, ale dla wielu właśnie grup, które mienią się elitami, czy przynależą do tej nowej elity III RP, no tą datą graniczną ma być, czy tak uważają, czy tak chcą uważać, jest data 4 czerwca 89 roku. To jest uprawnione?
Dla mitów politycznych jak najbardziej. To może być i taki pozytywny mit, i taki zupełnie czarny. Oba są ciekawe, ale niewiele mówią moim zdaniem o pewnych mechanizmach. Jest pewien ciekawy mechanizm związany z 4 czerwca, w zasadzie działaniami poprzedzającymi, kiedy myślimy o rozmowach części opozycji z częścią elit władzy, tak zwanych rozmowach magdalenkowych i popatrzymy, ten skład ludzi nie jest wielki, to są raptem 42 osoby, ja sobie ostatnio ich policzyłem wszystkich, którzy wzięli udział i w tych spotkaniach, plus przedstawiciele episkopatu. Z tego grona mamy potem 3 przyszłych prezydentów Rzeczpospolitej. Premiera, wicepremiera, kilku ministrów, zdaje się, jakąś tam ilość posłów, senatorów, prezesa GUC-u, NBP, założycieli partii politycznych, które są istotne dla całego pejzażu politycznego następnych 30 lat, przyszłego szefa pewnej istotnej gazety, dziennika i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest dla mnie o wiele ciekawsze. Nie stąd ni zowąd ta Magdalenka, przynajmniej ta grupa i opozycyjna, i ta rządowa stała się w zasadzie ważną częścią przyszłej elity politycznej.
A to ciekawa obserwacja, że to począwszy od Willi na Zawracie, Willi MSW, tak, przez Magdalenkę rodzi się nowa elita, elita III RP. Jeszcze ważny profesor od spraw społecznych, profesor Rejkowski, który właśnie w 1984 roku, zdaje się, pisze książkę Logika władzy. Kto i kiedy się zorientował, że system się zwija, że trzeba coś z tym zrobić, z tą masą podłościową, jaką za chwilę będzie PRL, no bo rzeczywiście PRL zbankrutował.
myślę, że była bardzo dobra świadomość bankructwa gospodarczego. Po prostu była kwestia niemożności obsługi spłaty zadłużenia. Nie tylko to jest kwestia olbrzymiego zadłużenia, które przez lata 70. nawarstwiało się, ale także i tego, że w jakimś momencie, nie wiem w którym dokładnie, co do daty, Polska nie była już w stanie spłacać, więc uświadomienie sobie, że to się kończy, myślę, że od tej takiej, bym powiedział, twardoekonomicznej strony nastąpiło, przy czym wszystkie działania polityczne, jakie wokół tego możemy zaobserwować, wcale nie wskazują, że to jest świadomość, że to się zaraz zawali, zmieni diametralnie, czy też jeszcze wręcz przeciwnie, można odnieść wrażenie, że trochę jakby, zwłaszcza to otoczenie najbliższe generała Jaruzelskiego, żyło w takiej bańce swoistej. No, trudno mi jest to sobie dobrze wyobrazić, ale tak jakby nie całkiem ta wiedza, z czym my się tutaj zaraz zderzymy, do nich dochodziła.
To była kwestia ignorancji ekonomicznej, społecznej, czy tak już mocne zadzierzgnięcie w tej władzy przez tyle lat, że niemożność przyjęcia faktu, że ten system za chwilę się przewróci?
Pewnie wszystko po trochu, plus jeszcze cechy charakterologiczne generała Jaruzelskiego, który z niezrozumiałych dla mnie powodów, jeden z autorów zresztą, nawiasem rzecz biorąc, naszego tomu, Michał Przeperski, próbuje o tym trochę bliżej pisać, z niezrozumiałych względów jest traktowany przez swoje najbliższe otoczenie i do dzisiaj ma jakby swoich wyznawców jako taki mąż opatrznościowy. Człowiek o niezwykłym, przenikliwym intelekcie, z myślą politycznym, w zupełnie jakby się przybliżyć do tych ostatnich działań jego pod koniec lat 80. tego nie widać. To jest takie mocne oderwanie, powiedziałbym, od rzeczywistości, sprawczości, decyzyjności i zajmowania się rzeczywiście istotnymi sprawami, choćby z punktu widzenia zachowania władzy. Już ja nie mówię o żadnych planach dalekosiężnych, ale z perspektywy jakby utrzymania się przy władzy.
Czyli kolejny mit.
Trochę tak, tak.
Kto pierwszy miał ten... Znaczy, może dwa elementy. Kto pierwszy się zorientował, że trzeba coś z tym zrobić? Czy to jest kwestia instytucjonalna, chociażby, nie wiem, może szef ówczesny wywiadu Departamentu Pierwszego. Kto miał wtedy też najlepszy słuch społeczny, że no, tu się już nie da tego w żaden sposób utrzymać w taki sposób, jak do tej pory to robiliśmy?
Ta kwestia słuchu społecznego jest ciekawa zwłaszcza. Wydaje mi się, że to było bardziej opieranie się w swoich decyzjach politycznych na pewnych założeniach i wyobrażeniach niż na tym, co było pod ręką. Mają przecież elity rządzące całkiem dobre badania opinii społecznej. CBOS regularnie przeprowadza badania dotyczące nastrojów i wydaje mi się, że o ile możemy mieć jakieś tam zastrzeżenia w niektórych przypadkach do tego rodzaju badań prowadzonych wtedy jeszcze pod koniec lat 80., to one tutaj nastroje społeczne bardzo dobrze pokazują, że one są zupełnie... Społeczeństwo jest w zasadzie rozbite. Nie ma żadnego wyraźnego potencjału rewolucyjnego i niewyobrażalne jest nawet w niewielkiej skali powtórzenie tego fenomenu pierwszej Solidarności. Ale co ciekawe, część tych elit rządzących zdaje się być może nie tyle przekonana, co zaniepokojona taką możliwością. Również część elit opozycyjnych, skupionych zwłaszcza wokół Lecha Wałęsy, także ma takie przekonanie, że tu może jakiś wybuch zaraz nastąpić, przy czym to jest dla obu stron niebezpieczne. Takie założenia w zasadzie obie te strony przyjmują, dlatego że oczywiście to może wywrócić władzę, ale z drugiej strony Lech Wałęsa może nie mieć kontroli nad tymi środowiskami, bo to są już ludzie młodzi, związani z tą ostatnią, najmłodszą opozycją jeszcze PRL-owską, nad którymi nie ma już kontroli, którzy to młodzi ludzie niekoniecznie widzą w tych starych solidarnościowcach jakieś autorytety polityczne. Więc obie strony zadziwiająco przyjmują tego rodzaju założenia, które moim zdaniem są błędne. Ale to prowadzi do pewnych realnych, jak wiemy, działań politycznych. To jest kwestia podjęcia rozmów, doprowadzenia ich do okrągłego stołu, etc.
No dobrze. Ale to też, co pan teraz powiedział, wskazuje na to, że w rozumieniu takiego tłumienia buntu społecznego, łamania kręgosłupa moralnego społeczeństwo, oczywiście to są figury, no bo tego w żaden sposób nie jesteśmy w stanie wskazać instrumentami naukowymi, że coś takiego istnieje, mówiąc trochę tak językiem potocznym, wskazuje na to, że stan wojenny w jakimś dużym stopniu był skuteczny w łamaniu oporu społecznego.
Myślę, że niestety tak i że to jest w ogóle jeszcze kwestia do porządnej analizy, jakie takie długofalowe skutki społeczne ten stan wojenny wywołał w kontekście tego, co widzimy pod koniec lat 80., czyli atomizacji, takiej demoralizacji, takiej postawy, no, że wszystko jest w gruncie rzeczy grą o sumie zerowej. Jak ja nie zdobędę czegoś, to ktoś inny to zdobędzie i w zasadzie trudno sobie wyobrazić, że coś może nie być przedmiotem tego rodzaju walki, a to się przecież zaczyna pod koniec lat 80. walka o podstawowe zupełnie rzeczy. No, nie mówię o żadnych wyrafinowanych sprzętach AGD, ale takich zupełnie podstawowych, jeśli chodzi o zaopatrzenie. To jest jeden z najgorszych pewnie czasów w historii powojennej. Więc myślę, że jest tutaj coś bardzo na rzeczy, myśleć o takich długofalowych skutkach stanu wojennego.
Ja pamiętam taką relację, trochę odskakując jak gdyby od treści książki, która pojawiła się w takim kiedyś programie, który był w Telewizji Polskiej pod redakcją Roberta Walenciaka, Za kulisami PRL-u. I on, zdaje się, opisuje historię ówczesnego towarzysza KCPZPR, Jerzego Wiatra, który gdzieś jechał z jakiegoś spotkania, gdzieś głębiej w Polsce, dalej od Warszawy, z jakimś oficerem właśnie LWP. Być może to było już na granicy zniesienia czy tam zawieszenia stanu wojennego i właśnie zdał sobie sprawę, że zjechał z jakiegoś spotkania partyjnego. I powiedział, że to, co wyczuł w ogóle generalnie na tym spotkaniu, że nawet partia nie była w żaden sposób konstruktywna, gotowa do jakiejkolwiek dyskusji, które jego zdaniem jeszcze istniały w okresie, nie wiem, po upadku Edwarda Gierka, czy tym bardziej wcześniej po upadku Władysława Gomułki. Mhm. Że partia też była w jakimś sensie bezsilna. To w jaki sposób wygenerowały się te dwie siły, które, jak pan ciekawie to opisuje, spotkały się właśnie w Magdalence, żeby współtworzyć tę elitę III RP.
Nie jestem pewien, czy obie te strony miały takie same wyobrażenia, jakie skutki wywoła to zbliżenie.
To może znaczy, kto komu co proponował?
Część znaczy w sensie,
kto kogo do stołu dopraszał, w takim sensie?
Myślę, że dużo bardziej zdesperowana była strona rządowa z racji tego, że w zasadzie, jeśli chodzi o społeczną legitymizację, jej w ogóle nie było. To znaczy, nie ma zaufania do czegokolwiek, co powie premier, co powie generał Jaruzelski, czy ktokolwiek inny istotny, jakikolwiek inny aktor polityczny. Więc podstawową walutą, taką fundamentalną, której brakuje, to jest zaufanie. I jedynym sposobem, całkiem to było w gruncie rzeczy rozsądne kalkulacja, sposobem na podniesienie nie tyle notowań, co podniesienie w ogóle legitymizacji jakiejkolwiek, to było doproszenie części elit solidarnościowych, co do których wiemy, że będą raczej skłonne do prowadzenia dialogu, że pewnych rzeczy nie postawią na ostrzu noża, z różnych zresztą względów. Więc stroną bardziej zdesperowaną była w tej relacji, wydaje mi się, ta strona komunistyczno-rządowa. Przy czym wydaje mi się tak, że to nie jest żadne odkrywcze teraz, co powiem, że to po prostu nie miało iść w tę stronę, to znaczy współkoalicjant, doproszenie kogoś, prawda, kooptacja, a nie zamiana, jeśli chodzi o relacje władzy, co się stało skutkiem tych wyborów czerwcowych, więc do pewnego stopnia bardziej zaskoczona mogła być tymi wydarzeniami, myślę, nawet ta strona solidarnościowa ze względu na wybór, na wybory czerwcowe, na to, że zaraz w gruncie rzeczy Tadeusz Mazowiecki jest tym, który ma tworzyć rząd i który ostatecznie stworzył. I że tak szybko i łatwo to poszło. No bo chodzi o najważniejszy postulat, to jest legalizacja ponowna Solidarności. To jakby kilka miesięcy później nikt już o tym nie mówi, bo to są rzeczy kompletnie oczywiste i już drugo- czy trzecioplanowe, prawda? W tym pejzażu końca 89 roku.
A kto sobie zdawał w Solidarności sprawę, czy może szerzej po stronie opozycji rządowej, że komuniści są po prostu słabi? Kto w tej grze szachowej to rozumiał, wiedział jak rozmawiać, w jaki sposób respektować też ustalenia, ile wymagać, na ile sobie można pozwolić? Czy komuniści po prostu świetnie grali?
Ja nie jestem pewien, że kogokolwiek byśmy znaleźli, takiego przenikliwego obserwatora, choć wydaje mi się, że gdybyśmy na obrzeża tej opozycji ówczesnej spojrzeli na te wszystkie środowiska, które były jednoznacznie krytyczne wobec podjęcia rozmów, wobec jakiegokolwiek dialogu z komunistami, to tam być może było trochę takiego bardziej trzeźwego spojrzenia publicystycznego, przy czym no, to była tylko publicystyka. Ci ludzie nie mieli przecież jakiegoś nadzwyczajnego wglądu w procesy decyzyjne. Więc może na upartego tam bym paradoksalnie szukał takich, którzy na przykład wymiar ekonomiczny dostrzegali bardzo wyraźnie, że to nie jest tylko kwestia bankructwa, ale tego, że no zaraz jakikolwiek rząd by nie powstał, będzie on zmuszony do tego, żeby pójść na pewne wyraźne ustępstwa. Międzynarodowy Fundusz Walutowy nagle gdzieś tam w tej publicystyce się pojawia jako ważny gracz, o tym przecież nikt wtedy w zasadzie głośno nie mówił, więc myślę, że mało kto, a może paradoksalnie częściowo właśnie ci, którzy w tych rozmowach okrągłostołowych i przedokrągłostołowych nie brali udziału, że tam było trochę takiego trzeźwiejszego momentami spojrzenia.
A są to jakieś konkretne pióra, imiona, nazwiska, które byłby pan profesor
odsyłam do artykułu doskonałego Krzysztofa Brzechczyna. W tej właśnie naszej książce jest to...
Tekst otwierający książkę.
Tak. I wydaje mi się, że tam elementy takiej publicystyki 88 roku, 89 po prostu dałoby się znaleźć.
Jest pewien łącznik. Ten łącznik jest również widoczny na zdjęciach. Mam tutaj na myśli łącznik bardzo ważny, instytucjonalny. Mamy zdjęcia z Willi, zdaje się, na Zawracie, gdzie są duchowni, bardzo konkretni. No i to jest pytanie o tą rolę Kościoła, którą odgrywa jako kto? Mediator, który te dwie strony spina, czynnik stabilizujący, a może grupa ludzi, która ma najlepsze rozeznanie jednak w terenie, no bo to wtedy Kościół jest tym elementem, który przyciąga bardzo wiele grup rzesz społecznych, nie zawsze tylko o opozycyjnym nastawieniu, czy bezpośrednio zaangażowanym w działalność związkową, opozycyjną, no jednak wtedy kościoły były pełne, mało kto może dzisiaj to pamięta, ale tak było. Jest Jan Paweł II, który również porusza się w pewnym świecie międzynarodowym i spotyka się z głównymi postaciami życia politycznego w trakcie swoich licznych, żywych pielgrzymek, więc też doskonałe rozeznanie sytuacji geopolitycznej ma. Kanał, który musiał mieć ogromne znaczenie. Jaką rolę spełnił Kościół? Obity po śmierci, uprowadzeniu śmierci księdza Jerzego Popiełuszki.
Tak, ale ciągle dysponujący bardzo dobrym społecznym zaufaniem, rezonansem. To nie jest jeszcze moment, kiedy ten proces takiej ilościowej sekularyzacji zaczyna postępować. To się dopiero w latach 90. przecież zaczyna. Myślę, że jak myślimy o hierarchii, ale zaczynając rzeczywiście od samej góry, to Jan Paweł II i takie przeświadczenie, że tylko dialog może w gruncie rzeczy być dobrym narzędziem skutecznym do tego, żeby wyjść z komunizmu. I z tego punktu widzenia udział konkretnych duchownych, namaszczonych także przez episkopat, no to jest właśnie taki pośrednik. I chyba tutaj nic więcej nie można byłoby dodać. No a potem w kontekście wyborów czerwcowych to trzeba powiedzieć, że mnóstwo parafii zamieniło się w takie w zasadzie komitety wyborcze. I że to może jest jeden z ostatnich momentów, kiedy działalność społeczna tak bardzo jest, przyciąga, czy Kościół przyciąga konkretną działalność społeczną, polityczną właśnie wtedy w 1989 roku.
Także całe życie kulturalne po bojkocie radia i telewizji,
tak,
po wprowadzeniu
stanu
wojennego.
Tak, całą dekadę lat 80. w gruncie rzeczy też. Przy czym Kościół wtedy był otwarty na wszystkich i ateuszy, liberałów, masonów, no kto chciał, a był po prostu pozbawiony tego głosu, możliwości zabrania głosu po prostu publicznego, to był przez Kościół po prostu wpuszczany i zabierał ten głos właśnie.
A kto i w jaki sposób eliminował tych, którzy jawili się jako najwięksi antykomuniści? To są też takie grupy osób, które w latach 90. wskazują na ten proces, który się domknął, który stawał się w zasadzie tym procesem domkniętym, podziału władzy, przebudowy, powolnej przebudowy państwa we wszystkich jego strukturach i instytucjach. To te osoby, bardzo konkretne, wskazywały właśnie na zdradę elit. W jaki sposób je eliminowano w ogóle z możliwości rozmowy, uczestniczenia w tej grze?
Odpowiem nieco zaskakująco w pierwszym kroku tak. One same się częściowo eliminowały, to znaczy to były środowiska bardzo wewnętrznie skłócone. Nawet jeśli z jednego nurtu, z jakiegoś powiedzmy paradygmatu myślenia, filozofii, polityki wychodziły, czy też tworzyły przez jakiś czas jedno środowisko, one po prostu potrafiły się, powiedzmy przewrotnie, dość skutecznie same na tyle wewnętrznie podzielić, że z punktu widzenia możliwości wywołania jakiejś politycznej mobilizacji wokół idei, wokół jakichś założeń, wokół jakichś konkretnych pomysłów, w zasadzie nie było czegoś takiego. Więc to jest jedna rzecz. Myślę, że do pewnego stopnia trochę, chociażbym nie przesadzał z tą rolą, Służba Bezpieczeństwa tutaj pomagała. Pomagała w cudzysłów wzięte. Niewątpliwie myślę, że poprzez typowe działania takiej tajnej policji politycznej, kłócenia, dzielenia i różnych innych tego rodzaju zabiegów dezorganizacyjnych, tutaj Służba Bezpieczeństwa też bym ją wskazał. Oczywiście to była kwestia także potencjalnej konkurencji dla środowiska skupionego przede wszystkim wokół Lecha Wałęsy. W tamtym momencie, kiedy ma szansę w zasadzie stać się jednoosobowo takim przedstawicielem całej opozycji, chociaż wiemy, że to jest pewnego rodzaju uzurpacja, z jakichś względów miałby dopraszać jeszcze jakieś inne części opozycji, bardzo zróżnicowane, liczne i tak dalej. To z jego punktu widzenia to byłoby zupełnie, tak to sobie wyobrażam, bezsensowne po prostu. Najzwyczajniej w świecie z perspektywy tego, że on chce i zdołał w gruncie rzeczy stworzyć ten skuteczny polityczny monopol na reprezentowanie opozycji, czy przynajmniej części opozycji, ale tej części, z którą chce rozmawiać władza, to także i tutaj widziałbym ważną przyczynę, dla którego to nie była szeroka reprezentacja. Przy tym jeszcze trzeba o kontekście politycznym powiedzieć. Wszystkie te rozstrzygnięcia polityczne oczywiście są po stronie opozycji przed wyborami czerwcowymi w pewnym sensie zupełnie arbitralne, dlatego że nie ma żadnych mechanizmów demokratycznego wyłaniania. Kto miałby i jaki sposób wyłonić reprezentantów, prawda, ludu, środowisk przynajmniej jakichś społecznych. Nie było takich mechanizmów w tym momencie.
To teraz się muszę odwołać do książki, zresztą jednego z dwóch znakomitych recenzentów. Recenzentami książki są profesor Antoni Dudek, obecnie związany i wykładowca na UKSW, i pan profesor Patryk Pleskot, związany z Instytutem Pamięci Narodowej z Oddziałem Warszawskim i wykładowca na Uniwersytecie Rzeszowskim. No, Była taka książka, bardzo głośna, przez niektórych przemilczana, przez innych zakrzyczana, jeszcze przez innych nazwana teorią spiskową. Sam profesor Dudek dzisiaj chociażby w mediach społecznościowych, on prowadzi dosyć aktywnie kanał na YouTubie, się odżegnuje trochę od takiej, jak on mówi, tej spiskowej teorii związanej z 89 rokiem, z Magdalenką, ale on swoją pracę o tym procesie, który rozpoczyna się, też lokuje na połowę lat 80., nazwał reglamentowaną rewolucją. Czy to jest, czy to był tytuł, określenie na wyrost? W kontekście też tego, co panowie tutaj w tej książce zebrali, tekst o kościele profesora, pióra profesora Rafała Łatki.
To jest, wydaje mi się, że jeśli chodzi o ten wymiar polityczny, cały czas bardzo dobre określenie, no bo ono oddaje tą przewrotną naturę zmiany, to znaczy jedna strona chce mieć możliwą kontrolę nad zmianą, która wcale nie ma być transformacją, ona się de facto dokonuje i możemy nazwać ją w gruncie rzeczy zmianą rewolucyjną. I nawiasem rzecz biorąc, ta książka, która była zresztą wielokrotnie wznawiana, wydaje mi się, że jest cały czas oczywiście istotną, klasyczną pozycją, jeśli chodzi o tę zmianę polityczną. Trochę wracamy do tych wątków wcześniej poruszonych, to znaczy skutków ubocznych, tego, co sobie aktorzy wyobrażali, a co się rzeczywiście stało. No z tego punktu widzenia ten tytuł jest naprawdę trafiony i zasadny.
Jeszcze dwie kwestie chciałbym poruszyć, szczególnie też badawczo panu profesorowi bliskie. Zaraz do tego dojdziemy, czyli kwestia tego, co pan w jednej z swoich książkach nazwał brudnymi wspólnotami. Tego wszystkiego, co też znaliśmy pod nazwą spółek nomenklaturowych, tych wszystkich przekształceń własnościowych, czy często likwidacji konkretnych zakładów pracy, albo ich przejmowania za bezcen, bądź wykupywania najistotniejszych jego aktywów za niskie pieniądze, właśnie masowe zwolnienia. Czym był ten proces w takim razie, który znamy pod nazwą, pod hasłem reformy Balcerowicza? Kiedy można powiedzieć, że on się rozpoczął? Kiedy władza zorientowała się, że bez radykalnych zmian gospodarczych nie uda się wydźwignąć Polski z gigantycznego kryzysu, w którym byliśmy? O tym warto pamiętać.
To myślimy o kilku rzeczach. Uwłaszczenie nomenklatury jako takie zaczyna się jeszcze przed nawet rozmowami tymi magdalenkowymi. To są rok 88, jak sądzę, pierwsze jakieś takie spółki, które byśmy dzisiaj nazwali nomenklaturowymi, powstają. Potem oczywiście rok 89, 90. I to jest jedna rzecz. I ten cały wielki proces też jest dużo bardziej złożony, bo to są różne przypadki. Co innego, kiedy funkcjonariusz partyjny zakłada spółkę prywatną, co innego, kiedy menedżerowie konkretnego przedsiębiorstwa państwowego tworzą spółkę, która w gruncie rzeczy tworzy bardzo istotną taką symbiotyczną relację ze swoją spółką czy przedsiębiorstwem matką. Co innego jeszcze starzy prywaciarze i spółki polonijno-zagraniczne. Ten pejzaż wtedy jest bardzo różnorodny. Natomiast kwestie uświadomienia sobie konsekwencji politycznych, gospodarczych i społecznych bankructwa, to jest w gruncie rzeczy dopiero polityka, która się zaczyna od zmiany rządu i rządu Tadeusza Mazowieckiego i wejścia z planem Balcerowicza na początku 90 roku. Przy czym te zmiany, które się wiążą z reformą Balcerowicza, w gruncie rzeczy w niewielkim stopniu dotyczą procesu uwłaszczenia nomenklatury, jak tak o nim zbiorczo myślimy. I w gruncie rzeczy nie znajdziemy chyba dzisiaj analiz przede wszystkim ekonomistów, którzy by pokazali, jak bardzo istotny lub też mniej istotny był ten proces. Wydaje się, że z punktu widzenia pewnych skutków co do tego, jak się gospodarka przez następne 10 lat, gdzieś tam do początków lat 2000 ukształtowała, ten proces nie był aż tak istotny. To znaczy jest kilka nazwisk, które natrętnie nam się tutaj przypominają, tak? Rodzina Kazimierza Grabka, Jerzy Starak, te pierwsze nazwiska z listy najbogatszych.
Zbigniew Niemczycki,
Zbigniew Nieżyjący Kulczyk, prawda? Przy czym to jest kilka, moim
Janusz
zdaniem...
Janusz Weichert, Mariusz
tak,
Walter.
Tak, tak, również oni. To jest kilka nazwisk, z których część nawet, można powiedzieć, przetrwała te różne zmiany w polu gospodarczym z sukcesami jakoś do dzisiaj. Niemniej, jak popatrzymy sobie na całą tę grupę najbogatszych, ujętych w tych zestawieniach wprostu, dostrzeżemy, że jedynie niewielka część z nich może zawdzięczać swój majątek jakimś koneksjom politycznym albo wzięciu udziału w prywatyzacji. Niektórzy twierdzą, że to jest 5%, niektórzy, że maksymalnie 10%. Są takie kraje postkomunistyczne, gdzie ta część elity gospodarczej tworzy zdecydowaną większość, 50%, 60%. I to jest rzeczywiście oligarchia. Wydaje się, że w Polsce oligarchii nie mamy i jakich psów by nie wieszać na Leszku Balcerowiczu ze względu na skutki społeczne tej jego reformy gospodarczej. Wydaje się, że względnie ona była neutralna, powiedziałbym, dla tych procesów uwłaszczeniowych i że one nie były chyba aż tak istotne dla całej transformacji gospodarczej.
A jednak w kontekście tego, co pan mówi, pod koniec życia był to jeden z ostatnich wywiadów profesora Marcina Króla, którego udzielił Grzegorzowi Sroczyńskiemu. Na łamach Gazety Wyborczej mówił, że największym błędem z jego perspektywy, bo czuł się elementem tej ekipy, która dochodzi w pewnym momencie do władzy i podejmuje te kluczowe decyzje, czy ma wpływ także na poziomie doradczym tych wszystkich decyzji, które dotykają nas wszystkich mieszkających tutaj Polaków, mówi, że najbardziej żałuje jednak tego faktu, że pewne decyzje były podejmowane w taki sposób mechaniczny, automatyczny. Konkretnie tutaj się odnosił do chociażby likwidacji PGR-ów czy dużych zakładów pracy, gdzie powiedzmy dany zakład pracy był jedynym pracodawcą wraz z zakładami, które wokół niego były w danym regionie, że to skazało na przykład obecne zachodniopomorskie, część
warmińsko-mazurskie częściowo.
Tak, warmińsko-mazurskie, ale także najbardziej uprzemysłowiony rejon, o czym się dzisiaj mało pamięta, Śląsk, którego też pierwsze reformy bardzo mocno dotykały. Sam pamiętam sceny, no takie dosyć mało miłe, z takimi no, czasami pijanymi dziećmi, nastolatkami na ulicach Bytomia i sklepami monopolowymi co krok, gdzie te dzieci się po prostu wałęsały, czy te pijane nastolatki, podobnież Ruda Śląska. No, było kilka, już nie mówię o Siemianowicach, było kilka takich rejonów w Polsce, gdzie, no, jak to mówi profesor Król, no, zrobiono to no, trochę na rympał.
Myślę, że to jest pochodna stylu działania i charakteru do jakiegoś stopnia samego Leszka Balcerowicza. Jak się poczyta jego wywiady z nim, różnego rodzaju relacje najbliższych współpracowników z tamtego czasu, to był człowiek, który był przekonany, że ma klucze do zrozumienia rzeczywistości ekonomicznej, wie, co trzeba zrobić, jakiego rodzaju działania podjąć, jakie zmienne są dla niego kluczowe. Tam kwestia inflacji, dajmy na to. I robimy wszystko, żeby w oparciu o te założenia zrealizować jakieś cele. I on to robił i był przy tym, wydaje się, całkowicie głuchy na skutki społeczne. I jestem wdzięczny, że pan akurat te PGR-y przypomniał, bo to jest chyba najbardziej, czy jedna z bardziej drastycznych wymiarów transformacji, kiedy w gruncie rzeczy z dnia na dzień skutek jednej decyzji politycznej i zmiany dokonujemy prywatyzacji przez likwidację. Była jakaś rzeczywistość i nagle jej nie ma. Proszę bardzo, mogą pracownicy byłych PGR-ów wykupić za nieduże pieniądze mieszkanie, mogą ewentualnie przejąć część majątku po tych dawnych PGR-ach i sami stać się...
Częściowo próbowano budować takie spółki.
Tak, ale to one no,
w większości
z różnych
nie
powodów nie dały sobie rady. I nie wiem, jakie są szacunki, ale myślę, że spokojnie o milionie, 2 milionów obywateli możemy tutaj mówić, jak nie większej liczbie, którzy są, w zasadzie im się no, świat zwalił na głowę w tym momencie. Był zakład pracy, który był czymś więcej niż zakładem pracy, w zasadzie całym światem i nagle tego po prostu nie ma. No i tak sobie też myślę, że to jest taki najbardziej bolesny wymiar bycia decyzyjnym politykiem, to znaczy być może są w niektórych sytuacjach takie momenty, kiedy tego rodzaju decyzje się podejmuje, przy czym gdybym miał spekulować, psychologizować, myślę, że Leszkowi Balcerowiczowi łatwiej było podejmować tego rodzaju decyzje, bo on był chyba po prostu na tego rodzaju kwestie dosyć niewrażliwy najzwyczajniej w świecie. Nie dostrzegał ich po prostu chyba.
A jeszcze kwestia tego obecności tak zwanych doradców zagranicznych w zakresie transformacji właśnie tej ekonomicznej. To jest też jeden z takich opowieści, że no, zjawili się, narzucili pewne rozwiązania, implementując rozwiązania, które były stosowane chociażby w Ameryce Łacińskiej, w Chile i w innych krajach Ameryki Łacińskiej.
To jest niezwykła kariera na przykład Jeffreya Sachsa, ale też jest cała, myślę, że grupa różnych innych doradców, którzy się pojawili po nim, także przy różnych procesach prywatyzacyjnych. Jest amerykańska badaczka Janine Wedel, która zresztą dobrze Polskę znana, przyjeżdżała tutaj jeszcze jako studentka w latach 80., która potem taką książkę Collision and Collusion napisała. Bardzo dobra książka, która niestety nie została nigdy na polski przetłumaczona. Zderzenie i zmowa, tak można to przetłumaczyć. To jest transformacja trochę szerszej perspektywie widziana, bo tam chodzi także o koniec Związku Sowieckiego, więc ona mówi, że pojawiła się w różnych częściach Europy Środkowo-Wschodniej taka grupa, którą ona nazwała Brygadą Mariota, to znaczy właśnie takich trochę samorodnych, samorzutnych znikąd doradców, którzy przyjeżdżają do stolic i doradzają. W zasadzie nie wiadomo, jakie mają doświadczenie, w zasadzie nie wiadomo, dlaczego ich aż tak bardzo trzeba poważnie traktować, ale wszyscy ich poważnie traktują i takim symbolicznym potwierdzeniem ich statusu i roli jest właśnie to, że w najlepszych hotelach, czyli zazwyczaj w Mariocie, sypiają wtedy, kiedy są w tym miejscu, gdzie mają doradzać. I się w Polsce też za Jeffreyem Sachsem, myślę, taka grupa pojawiła. Myślę, że jest to istotna postać, jeśli chcemy zrozumieć, dlaczego część elit solidarnościowych zaczęła mówić językiem liberalizmu, w tym no, najbardziej zaskakujący, można powiedzieć, nowy apostoł wiary w liberalizm, czyli Jacek Kuroń, który po wielu podobno...
Z pozycji trockistowskich.
Tak, po wielu przegadanych nocach z tym, że Sachsem też doszedł do wniosku, że trzeba skoczyć na główkę po prostu w rynek, jak on to określał, jeśli dobrze pamiętam. Ale myślę, że obok tych, to trochę taki folklor bym powiedział do pewnego stopnia tego czasu, obok tych doradców także bym wskazał na dosyć konkretną, surową postawę Banku Londyńskiego i Banku Paryskiego, to znaczy naszych wierzycieli najzwyczajniej w świecie, jakiekolwiek umorzenia długu były możliwe tylko w sytuacji, w której robimy to, to i to. I z tego punktu widzenia powiemy, że jak nie Leszek Balcerowicz, to prawdopodobnie jakiś inny ekonomista by się tutaj znalazł i podobne rzeczy by wykonał, dlatego że wydaje się, że polskie państwo nie miało wtedy żadnego istotnego pola manewru. Za cenę złapania jakiegokolwiek oddechu przy obsłudze tego zadłużenia zagranicznego przede wszystkim musieliśmy takie rzeczy zrobić w takim albo innym składzie personalnym, chociaż były w gronie tych bardziej ekonomicznie wyrobionych ludzi Solidarności przełomu 89-90 roku inne pomysły, inne wyobrażenia, że może jakiś nowy plan Marszala tutaj będzie, ale to było dość naiwne i one się po prostu nigdy nie wcieliły w życie.
I o tym jest w książce Transformacja ustrojowa w Polsce tekst doktora Tomasza Kozłowskiego, autora też bardzo dobrej książki Koniec Imperium MSW. No i teraz taka sfera czy strefa bardzo ważna, czyli służby i przestępczość, to też panu profesorowi jest bliskie, bo długo pan badał te wszystkie struktury, które są na skraju właśnie tego życia tajnego, reprezentowanego przez tajne służby, przez policję i tego wzrostu ze światem przestępczym. Lata 90. No, donosiła prasa głównie, mająca monopol wówczas Gazeta Wyborcza, o licznych przestępstwach i przestępcach również, którzy jeszcze wyrastali z takiej grypsery świata przestępczego perelowskiego. Mamy strzały pod Warszawą, mamy liczne porwania, mamy napady na konwoje tirów, mamy ogromny przemyt. Pojawiają się generalnie ogromne pieniądze w tle. A z drugiej strony mamy ludzi, którzy też w pewnym momencie wchodzą, bo na początku nie było tego podziału na gang, przecież Pruszkowski i Wołomiński, było współdziałanie, w pewnym momencie dochodzi do konfliktu w obrębie tej grupy i ona się wyodrębnia i te dwa miasta jak gdyby znaczą dwie różne grupy, które się zwalczają, nawet dzielą Polskę według swoich wpływów, część wschodnia, zachodnia, północna, nie udaje się tylko zdominować Krakowa za sprawą działalności zresztą późniejszego i pierwszego szefa CBS-u, ale to są już takie szczegóły. No właśnie, czy to był proces kontrolowany? No bo faceci, którzy siedzieli za pobicia, za wyłudzenia, którzy nie mieli zbyt dużych talentów intelektualnych, przy całym szacunku dla niektórych z nich, no może poza Danielakiem, który nawet chciał powołać spółkę i wprowadzić się na giełdę, no to generalnie, no co, tacy faceci nagle stali się przestępcami, bo byli tak sprytni, tak zaradni, tak inteligentni, tak przewidujący?
Bo przestępcy wykorzystują okazję, myślę. I to jest czasami jedna z istotnych przewag. Natomiast gdybyśmy mieli dalej spróbować odpowiadać, w gruncie rzeczy, jak kontekst funkcjonariuszy służb się tutaj także gdzieś pojawia w tle, to my nie wiemy, co się stało z tą całkiem pokaźną grupą funkcjonariuszy, na przykład samej Służby Bezpieczeństwa. No bo w szczytowym momencie rozwoju to jest 24 tysiące funkcjonariuszy, plus myślę, że jakieś 2, może 3 tysiące w drugiej połowie lat 80. odchodzi ze służby, więc to są byli funkcjonariusze, którzy także jakiś mają staż za sobą. Wiemy o nielicznych przypadkach, jak ścieżki ich potoczyły. Część poszła do służb III Rzeczpospolitej już przecież. Natomiast jak myślimy o być może jakichś symbiotycznych relacjach ze światem przestępczym, to wydaje mi się, że być może jakimś tropem byłaby tutaj kwestia bardzo prężnie powstającego rynku usług ochrony. Trochę, ale powtórzę, trochę wzorem procesu historycznego, który jest dobrze rozpoznany w odniesieniu do Sycylii. Przy dużej zmianie politycznej, własnościowej i gospodarczej, która się dokonuje w połowie XIX wieku na Sycylii, pojawia się zapotrzebowanie na ochronę, dlatego że ludzie mogą obracać ziemią. W Polsce też pojawiły się majątki, kapitaliści, więcej transakcji różnego rodzaju, ale jest to wszystko w warunkach, wydaje mi się, bardzo nieskutecznego państwa. Państwo, które jest...
Mało tego, jest opowieść wielu funkcjonariuszy, także jeszcze zadzierzgniętych, pracujących w byłym ustroju, którzy mówią na przykład o likwidacji oddziałów przestępczości gospodarczej. Tak. Na wiele lat w komendach wojewódzkich, miejskich.
Który moim zdaniem za takie najbardziej istotne przestępstwa gospodarcze nie odpowiadał. To jednak były te chyba części milicji, które się zajmowały przestępcami dewizowymi, czyli cikciarzami, trochę też być może tymi drobniejszymi aferzystami. No tak, ale rzeczywiście zlikwidowano. I w ogóle policja jest w opłakanym stanie w latach 90.
Duże Fiaty i Polonezy gonią Mercedesy i Volkswageny i próbują dogonić.
Dla mnie symbolicznym znakiem, że po prostu ciągnie ze sobą cały bagaż i to bankructwo także PRL-u, jest to, że funkcjonariusze mają na mundurach guziki z orzełkami, które jeszcze nie mają korony przez całe lata 90. To taki drobiazg naprawdę, ale całkiem wymowny. Więc państwo się rozsypało w gruncie rzeczy i zanim jakąś skuteczność odzyskało, no to mamy przestępczość tą pospolitą, która dostaje po prostu wiatru w żagle. I nie wydaje mi się, żeby to był proces współtworzony. To po prostu się stało. Poza nielicznymi wyjątkami, jak pan wspomniał, o brudnych wspólnotach. Wydaje mi się, że tutaj Aleksandra Gawronika można byłoby przywołać, bo z tego, co wiemy, co możemy powiedzieć, to jego bardzo krótka, ale jakże spektakularna kariera. Najbogatszy zresztą człowiek na pierwszym miejscu, na pierwszej liście 100 najbogatszych wprost z 90 roku. To było takie typowa brudna wspólnota, to znaczy mamy wicepremiera Sekułę, mamy kilku innych kilka innych postaci, które są jeszcze wtedy decydentami politycznymi. I
zresztą Sekuła był na zdjęciu z Magdalenki, o którym też wspomniałem.
Mamy zmianę prawa dotyczącego możliwości zakładania prywatnych kantorów w gruncie rzeczy. Na tym tę fortunę robi Gawronik. No to nie jest żadna jego przenikliwość, że zaraz będzie można handlować walutami, więc dlatego on zakłada kantory, które jeszcze nie mogą działać, ale może wkrótce będą. To jest oczywiście taka, powiedzielibyśmy kolokwialnie, ustawka po prostu. Prawdopodobnie jakąś formę współpracy tutaj oferuje z jednej strony Ireneusz Sekuła, ale z drugiej strony tego całego biznesu, dlatego zacząłem mówić też o tych funkcjach ochrony, pełni WOP, pełnią byli funkcjonariusze WOP, pełnią żony funkcjonariuszy WOP, one też są gwarantem tego całego biznesu Sekuły, bo pracują tam u niego w tych kantorach, funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, i może jeszcze jacyś inni mundurowi i byli mundurowi także, więc w pojedynczych przypadkach to są tego rodzaju udane, skuteczne przynajmniej na jakąś skalę i do jakiegoś momentu brudne wspólnoty. I nagle taki człowiek trochę znikąd jak Aleksander Gawronik staje się najbogatszym człowiekiem w Polsce.
I ostatnia sfera, która była, paradoksalnie mi zależało, żebyśmy w ten sposób rozmawiali, a nie zaczynali od służb specjalnych, bo zawsze o tym okresie tak się rozmawiało. Czy to nie jest tak, że funkcjonariusze Departamentu Pierwszego MSW, czyli Perelskiego Wywiadu, najbardziej suchą nogą przeszli do III RP? Jest takie wspomnienie z 25-lecia Urzędu Ochrony Państwa, który powstał 10 maja 1990 roku. Był taki, znaczy jest wydawane ciągle to pismo, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wydaje go Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, i tam jest takie wystąpienie, czy raczej fragment zarejestrowany rozmów z Andrzejem Milczanowskim, który sam przywołuje zwolnienie tylko de facto dwóch funkcjonariuszy, znaczy, którzy nie przeszli do zarządu wywiadu Urzędu Ochrony Państwa. Mówi tutaj o Wiesławie Bednarzu i Aleksandrze Makowskim, który wielokrotnie w różnych historiach III RP będzie się pojawiał i przewijał. Sam Andrzej Milczanowski też mówi o takim pewnego rodzaju, no, po latach takich refleksji, że jednak on żałuje, że go nie zachował w tej służbie, że nie zawalczył o tych dwóch oficerów, ale że generalnie uważa, że to była bardzo udana transformacja i powołanie nowych służb, że odbyło się to skutecznie i jak gdyby z tego okresu podsumowanie jest bardzo zadowolone.
Ja nie mam wiedzy tak dobrej, żeby skuteczność UOP-u oceniać, natomiast jedno trzeba powiedzieć. Kwestia tego, co pan nazwał przejściem suchą stopą, w dużej mierze była decyzją Amerykanów najzwyczajniej w świecie. Ze względu na to, że były kalkulacje, że ze strony właśnie tych elit wywiadowczych amerykańskich. Późniejsza także pomoc Amerykanom w Iraku, coś co znamy jako operację Samum, i być może parę innych działań sprawiły, że uznano, że to są dla nas wystarczająco wiarygodni partnerzy i w razie czego jesteśmy w stanie ich chronić, i stąd żadna weryfikacja, kontrola i różnego innego rodzaju działania Departamentu Pierwszego Służby Bezpieczeństwa nie dotknęły i pozostał po prostu integralną częścią nowo stworzonej Służby Urzędu Ochrony Państwa. Więc myślę, że to w dużej mierze jest decyzja Amerykanów, na której akurat ci funkcjonariusze skorzystali.
I tutaj też te wszystkie kulisy zmian w takim tekście podsumowującym, bo najczęściej o Departamencie Pierwszym w Instytucie Pamięci Narodowej o nim mówi, pisze dr Witold Bagiński, bardzo dobry taki tekst podsumowujący całą wiedzę o tym okresie, także w oparciu o materiały, które wyszły z Zetki, których wcześniej Witek nie znał, więc tu jest taka całkowita jak gdyby suma i analiza. Bardzo ciekawa książka, panie profesorze. Chciałbym, żeby tak pisano o historii Polski, A jeszcze takie ostatnie pytanie, naprawdę ostatnie. Czy od takim okresie z punktu widzenia badacza, w jaki sposób się pisze, jakie są bariery, bo to jest jeszcze historia, którą można powiedzieć, która się dzieje, bo wielu nawet polityków, którzy w tamtym okresie zaczynali, nawet jako działacze związkowi, czy związani z NSZZ Solidarność, czy z PZPR, ostatnio nawet sam o tym mówił Aleksander Kwaśniewski w jednej rozmów po wydaniu swojej książki, że no, on ma jeszcze poczucie tego odium PZPR, bo w nim był wraz z Włodkiem Czarzastym, jak to sam mówi. I oni są jeszcze łącznikiem między tą nową lewicą a pokoleniem działaczy PZPR-owskich. Ale właśnie, ta perspektywa badawcza, ile trzeba czasu, żeby pewne rzeczy móc starać się ocenić obiektywnie, czy w ogóle opisać obiektywnie narzędziami współczesnej
nauki?
Ja
jestem z wykształcenia socjologiem i staram się uprawiać coś w rodzaju socjologii historycznej konsekwentnie. Nie musi żaden czas minąć. Możemy badać rzeczy na bieżąco. Tak robią socjolodzy zresztą. Pytania, które pan zadaje, są raczej z perspektywy historyka zadane. No i wtedy oczywiste bariery to są bariery w dostępie do informacji, to znaczy czasami archiwa są klauzulą objęte jakąś. Czasami świadkowie nie chcą swoich relacji zdawać, nie chcą mówić. Socjolog pewnie na innych rzeczach się skupi i inny warsztat sobie badawczy zbuduje. Historyk być może z tego punktu widzenia jest poszkodowany ze względu na to, że w pierwszej kolejności chciałby sięgać po dokumenty jako taką pierwszorzędną materię do analizowania. Ale myślę, że to już jest ten czas. Najzwyczajniej w świecie ponad 30 lat przecież to jest doskonały czas, żeby historycy także się tym okresem wyraźnie zaczęli zajmować.
I to jest bardzo udana próba, 15 autorów pod redakcją, książka ukazała się pod redakcją właśnie pana doktora habilitowanego Daniela Wincentego oraz Michała Przeperskiego. Polecam. Wszystkie sfery są opisane. Nie tylko kwestia służb specjalnych, nie tylko kwestie ekonomiczne, ale także społeczne, polityczne. Przegląd przez wszystkie procesy, przez całą dynamikę procesów społecznych. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję Państwu.